Panie senatorze, co pan sądzi o przywitaniu, jakie zgotował innym państwom NATO prezydent Trump, mówiąc i o stosunkach Europy z Rosją i o kwestii poziomu wydatków na kwestie zbrojeniowe, które jego zdaniem powinien sięgać nawet 4%. Czy to jest dobry początek szczytu NATO?
To było wejście smoka. Znacznie mocniejsze niż to przed rokiem, podczas pierwszej wizyty prezydenta Trumpa w Brukseli, kiedy też w sposób jednoznaczny i twardy mówił na temat zwiększenia wydatków obronnych przez państwa europejskie. Można się było spodziewać w związku z tym poważnych kontrowersji, ale na szczęście z upływem godzin i minut one były stopniowo łagodzone, aż wreszcie po godzinie 17, jak została wydana deklaracja brukselska, to zobaczyliśmy w niej pewien spokój i stabilność, tę, o którą zawsze podczas szczytów natowskich chodzi.
Czy to mogło być przebudzenie dla Europy, że ten sojusz transatlantycki jednak nie będzie oparty przede wszystkim na Stanach Zjednoczonych, ale państwa europejskie muszą zdecydować się na większy wkład ze swojej strony, także finansowy, no i także zbrojeniowy?
A to jest fundamentalne pytanie, które sobie wszyscy stawiamy, dlatego że nigdy do tej pory, od roku 1949, kiedy został założony Sojusz Północnoatlantycki, prezydent Stanów Zjednoczonych nie był krytykiem sojuszu. Zawsze. Prezydent Stanów Zjednoczonych był liderem sojuszu. Zawsze Ameryka stała na czele sojuszu, bez względu na to, czy to była zimna wojna, czy po zimnej wojnie. Bywali tacy prezydenci, którzy podejmowali błędne decyzje, ale zawsze jednak oni nadawali ton sojuszowi. A prezydent Trump jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który poddaje publicznej krytyce sojusz, i to takiej, jak wczoraj usłyszeliśmy na początku tego spotkania. Na szczęście wokół prezydenta Stanów Zjednoczonych są tacy doświadczeni politycy, a wcześniej dowódcy, jak generał James Mattis, sekretarz obrony, jak dowódcy strategiczni amerykańscy, jak wreszcie inni politycy i dowódcy europejscy, którzy stabilizują nastroje, i stąd ta deklaracja brukselska, jak się w nią wczytać, to ona jest tradycyjna w treści i niezwykle ważna w tym, co pisze na temat zagrożeń. Bo w tej deklaracji znajdziemy na pierwszym miejscu bardzo rozbudowaną ocenę zagrożeń ze strony Rosji, co z punktu widzenia takiego kraju jak Polska jest tylko potwierdzeniem, że sojusz właściwie, podobnie jak my, ocenia zagrożenia zewnętrzne dla bezpieczeństwa krajów członkowskich.
Prezydent Duda dwa razy, krótko, bo krótko, ale miał spotkać się z prezydentem Trumpem. Podobno rozmawiali o możliwym poszerzeniu współpracy wojskowej, także w zakresie sprzętu, w zakresie obecności amerykańskiej na terenie Polski. Myśli pan, że są realne szanse na tą dywizję pancerną, stale obecną w Polsce?
No, nie wiemy, o czym prezydenci rozmawiali, bo było to tylko zdawkowe spotkanie. Ja ubolewam nad tym, że do tej pory prezydent Duda nie był przyjęty przez prezydenta Trumpa w Białym Domu, tak jak jego poprzednicy po 4, 6 czy najpóźniej 8 miesiącach urzędowania przez poprzednich prezydentów. Tak powinno być. Natomiast najważniejsze z tej rozmowy jest chyba to, że chyba mamy do czynienia z końcem tego niespodziewanego, bo przecież nigdy wcześniej się nie zdarzył, kryzysu w stosunkach polsko-amerykańskich spowodowanych tą niebezpieczną ustawą o IPN-ie. No, nigdy wcześniej w stosunkach pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem nie dochodziło do takiego kryzysu jak w styczniu tego roku, i on trwał, prawda? Przyjeżdżali do Waszyngtonu rozmaici wysocy politycy z różnych krajów, także sąsiedzkich, z Litwy, z Łotwy, z Estonii, z Rumunii, i byli przyjmowani przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, a prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie był przyjmowany w Białym Domu, co świadczyło tylko o tym, że w stosunkach polsko-amerykańskich jest poważny kryzys. Nie spodziewaliśmy się tego nie powinno się było zdarzyć. Mam nadzieję, że ta krótka rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem kończy ten kryzys, bo on nie służy dobrze interesom polskim.
Inna ważna inicjatywa, która pojawiła się w trakcie szczytu, to inicjatywa 4x30. Minister Błaszczak zapowiada, że Polska będzie uczestniczyć w tej inicjatywie, czyli 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskad powietrznych i 30 okrętów bojowych. Czy mamy jakieś komponenty w tym momencie w polskiej armii, które byłyby gotowe do uczestniczenia w takiej inicjatywie?
No tak. Przez wiele, wiele lat zgłaszaliśmy do sił odpowiedzi NATO odpowiednie, właściwy wkład ze strony polskiej. To zarówno jeśli chodzi o komponent lotniczy, jak i komponent morski, jak również komponent lądowy. Nasze wojska specjalne mają szczególny status i cieszą się dużym zaufaniem ze strony partnerów amerykańskich. Więc uważam, że nie tylko sama inicjatywa jest niezmiernie ważna dla bezpieczeństwa Polski, ale także Polska może w niej śmiało uczestniczyć. To jest logiczny ciąg zdarzeń, który rozpoczął się podczas szczytu w Newport przed 4 laty, kiedy, jak pamiętamy, po agresji Rosji na Krym i na Donbas sojusznicy stworzyli tak zwaną szpicę, prawda? Czyli te siły natychmiastowego reagowania, których do tej pory brakowało. Później postanowiły rozwinąć program wzmocnionego Enhanced Forward Presence, czyli wzmocnionej, wysuniętej obecności, czyli obecności batalionów natowskich na terytorium Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. A teraz do tego dodają główne siły wzmocnienia, które miałyby przyjść w ciągu 30 dni, bo w ciągu 30 dni miałyby osiągnąć gotowość bojową z odsieczą, gdyby którykolwiek z krajów natowskich był zagrożony. A zatem to jest istotny krok naprzód i to jest to czwarte 30, o którym pan redaktor nie wspomniał, czyli 30 dni na gotowość tych trzech komponentów sił wzmocnienia.
Przy okazji w tle szczytu NATO znowu pojawiają się pytania o programy modernizacyjne w polskiej armii. Minister Błaszczak właśnie w trakcie spotkań z prasą wymieniał tam priorytety dla polskiej armii, którymi mają być właśnie przyspieszenie między innymi programu śmigłowcowego. Jak pan ocenia to, co się dzieje wokół tego programu? Bo w dalszym ciągu po ponad 2 latach w zasadzie stoimy w miejscu, jeżeli wręcz nie cofnęliśmy się.
No oczywiście, że cofnęliśmy się, dlatego że przygotowany na koniec urzędowania poprzedniego rządu program pozyskania śmigłowców różnego rodzaju dla polskich sił zbrojnych został wyrzucony do kosza. I to z politycznie dramatycznym skutkiem, bo raptownie pogorszyły się stosunki pomiędzy Warszawą a Paryżem. Paryżem, który przypomnijmy, przez ostatnie lata bardzo mocno wspierał nasze bezpieczeństwo narodowe. Potem się okazało, że mamy mieć 2, 8, a potem 11 śmigłowców w kolejnych latach, co deklarował minister Macierewicz. Z tego nic nie wyszło. Okazało się to jedną wielką hucpą, a potem się okazało, że program śmigłowcowy nie jest taki ważny, jeżeli brać poważnie słowa wypowiedziane przez ministra Kownackiego. W związku z tym, jeżeli cokolwiek zdarzy się jeszcze w sprawach programu śmigłowcowego, a musi się zdarzyć, naprawdę musi się zdarzyć, bo to jest jeden z 5 najważniejszych programów modernizacyjnych dla Polski, no to tylko będziemy się z tego cieszyć. Problem w tym, że 2,5 roku zostały bezpowrotnie utracone, a czasu jest ciągle mało. Natomiast NATO stawia na mobilność sił, na zdolność tych sił do przerzutu. I to jest jak gdyby podstawowy element współczesnego pola walki. Siły muszą być zdolne do szybkiego przerzucania z miejsca na miejsce i tu nie chodzi o misje ekspedycyjne, ale chodzi także o misje obrony terytorium kraju. W związku z tym brak tego programu śmigłowcowego i wyhamowanie modernizacji w tym zakresie jest wielkim grzechem obecnej ekipy rządzącej.
Ciężko na koniec rozmowy o szczycie NATO nie wrócić do kwestii relacji z dwoma wschodnimi sąsiadami sojuszu, mam na myśli Rosję i Ukrainę. Prezydent Poroszenko, który pojawił się, został doproszony na szczyt NATO, mówi, że nie obawia się, że prezydent USA mógłby porozumieć się z Władimirem Putinem w sprawie uznania rosyjskiej aneksji Krymu. Czy to nie jest trochę zaklinanie rzeczywistości? Bo Donald Trump deklaruje, że takie porozumienie z Rosją, że jakaś forma porozumienia z Rosją jest konieczna. W poniedziałek mają się spotkać w Helsinkach. Co pan o tym sądzi? Czy istnieją takie obawy?
No przede wszystkim dobrze jest, że prezydent Poroszenko został zaproszony na ten szczyt, bo przypomnijmy, Węgry, które mają dobre stosunki z Rosją, czyniły wiele, aby zablokować możliwość udziału Ukrainy w tym szczycie. I to było coś zdumiewającego, coś szalenie niebezpiecznego. Na szczęście udało się obejść tę blokadę dla posiedzenia, oficjalnego posiedzenia Komisji Ukrainy Berlina, NATO i zaprosić Ukraińców na ten szczyt, więc obecność prezydenta Poroszenki jest niezmiernie ważna i podtrzymuje to poparcie dla Ukrainy, które NATO deklaruje od 1997 roku. Więc to może być też istotna presja na prezydenta Trumpa, żeby nie dokonywał żadnego handlu ponad głowami zainteresowanych stron. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, choć wielu polityków ukraińskich i także ja sam jestem pełen obaw i będę patrzył na ustalenia spotkania helsińskiego Putina i Trumpa z wielką uwagą, tak aby nie powtórzyła się sytuacja z czasów zimnej wojny, kiedy to prezydenci Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego w końcówce, przed upadkiem Związku Radzieckiego, negocjowali coś w imieniu obu wspólnot. Tyle, że w tej chwili sytuacja się zmieniła i nie mamy po dwubiegunowego podziału świata i w związku z tym prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest upoważniony do tego, aby dokonywać jakiegoś dealu z Putinem, na przykład w sprawie Ukrainy.
I jeszcze a propos podsumowania tego szczytu, mieliśmy taki ciąg korzystny dla Polski. Szczyt w Newport, szczyt w Warszawie, którego my byliśmy gospodarzem, które przyniosły ewidentnie dobre decyzje dla Polski. Czy ten szczyt brukselski teraz jest kontynuacją tego ciągu, czy raczej jest takim szczytem no trochę koniecznym, ale nie zmieniającym zbyt wiele?
Z punktu widzenia Polski niedobrze jest, że są napięcia pomiędzy Ameryką a europejskimi sojusznikami i Kanadą, dlatego że każde takie napięcia osłabiają więź transatlantycką, która jest absolutnym filarem dla sojuszu. Tak została zapisana w traktacie waszyngtońskim i tak była traktowana przez całe długie lata funkcjonowania sojuszu. Z punktu widzenia Polski natomiast bardzo ważne są te zapisy dotyczące Rosji i fakt, że NATO podziela naszą ocenę zagrożeń ze strony Rosji i fakt, że Rosji poświęcono tak dużo uwagi i fakt, że NATO podtrzymuje zawieszenie dialogu cywilnego oraz współpracy militarnej z Rosją, nie wykluczając możliwości dialogu politycznego i że upomina się o sprawy Ukrainy w dalszym ciągu, uważając za nielegalną aneksję Krymu i żądając wycofania sił rosyjskich z Donbasu oraz to, że w związku z tym podejmuje takie działania jak inicjatywa 4x30, które z punktu widzenia Polski są absolutnie kluczowe.